Dzisiaj będzie o tym, z czego wynikają różnice w myśleniu, postawach i zachowaniach różnych pokoleń w pracy. Czy faktycznie one są od siebie tak bardzo inne, jak mówi się w mediach i jak to grzeje tak zwana opinia publiczna? A jeśli tak, to co możemy z tym zrobić? Będzie też o tym, żeby nie bać się generalizować, ale robić to mądrze i wyciągać z tych generalizacji jak najlepsze rozumienie innych. Bo rozumienie to jest jedyna droga do sensownego dogadania się z ludźmi z pracy, którzy są z innej epoki. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 6. odcinku drugiej serii naszego podcastu Ludzie z pracy, powered by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Nie wiem, czy przeżyłam w tym roku, 2024, pełen tydzień pracy, w którym nie usłyszałabym ani razu pytania o różnice pokoleniowe. I za każdym razem pierwsza moja myśl, kiedy pada to hasło różnice pokoleniowe, to jest ta myśl, ej, ale dlaczego tyle tego dzisiaj jest? No bo przecież takie myślenie, że ci młodzi tacy źli, że oni tacy inni, że tacy gorsi niż my byliśmy za młodu, no to nie jest charakterystyczne tylko dla dzisiejszego momentu. To się przecież cały czas powtarza. Od starożytności jest tak, że ci młodsi są gorsi. No zawsze starsze pokolenia narzekały i do tej pory narzekają na te młodsze. Ja to tak widzę, że to jest trochę taka negocjacja z realnością. Z tą realnością, która i tak nadejdzie, która jest bezwzględna, ale która też tym starszym pokoleniom uświadamia przemijanie. No i wymaga od nich wysiłku dopasowania się do młodych. No a wysiłku, jak wiemy, nikt nie lubi. No bo tak jak już sobie wiele razy powiedzieliśmy w Ludziach z pracy, nasze stare, leniwe mózgi lubią tylko to, co już znają. Tak jak inżynier Mamoń lubi tylko te piosenki, które już zna. No a nowe pokolenia to nowe zachowania. Starzy, tak zwani, tak będę ich tutaj nazywać, siłą rzeczy będą na to tak reagować, że no przecież to my jesteśmy tutaj długo, to my powinniśmy wyznaczać reguły. Dlaczego tak jest, że nagle mamy wykonywać dodatkową pracę intelektualną, kognitywną, społeczną, kulturową? Dlaczego mamy się dogadywać z kimś nowym na jego zasadach? No ano niestety muszą. No i muszą dlatego, że demografia tak działa, że starsze pokolenia muszą uszanować młodsze. No bo to młodzi zapewniają ciągłość. Kulturową, społeczną, rynkową, no już o ewolucyjnej to w ogóle nie wspominam. No i pewnie jest się bardzo ciężko z tym pogodzić, że się człowiek nastarał, nażył, nazapracowywał na swoje mądrości, na swoje doświadczenia, no a potem musi ustąpić. No i to jest właśnie o przemijaniu. To jest właśnie o buncie przeciwko temu przemijaniu. No bo, ej, skoro zawsze tak coś działało i wszyscy byliśmy tacy sami, no bo jesteśmy z tego samego pokolenia, urodziliśmy się w podobnym czasie i podobne mamy doświadczenia historyczne, no to ten mindfuck jest absolutnie uzasadniony. Zwłaszcza jeśli przychodzi ktoś mniej doświadczony, mniej zarabiający, ze słabszą pozycją, tak zwanego juniora, no i mówi, sorry, ale ja nie będę robić tak jak wy. I tutaj to już jest nie tylko to przemijanie, to już jest nie tylko ta negocjacja z realnością i to już jest nie tylko to zdenerwowanie, że no jak to jest możliwe, że ja muszę znowu się czegoś uczyć, że ja muszę znowu coś robić. To jest też reakcja obronna. No ale jak to? Co ja niby robię źle? Czy ja nie zasługuję na naśladowanie? No come on! I to jest znowu o tej niezgodzie, ale tutaj mamy racjonalizację. Pojawia się tutaj taka racjonalizacja wsteczna, można to profesjonalnie nazwać, czyli to, że zwykle nasza własna subiektywna ocena decyzji z przeszłości, no jest, tak delikatnie mówiąc, to nie będzie pewnie wielka niespodzianka, pozytywna. I ona zawsze brzmi w takim tonie, że no nie dało się tego lepiej wymyślić, nie dało się tego lepiej zrobić. Zrobiłam najlepiej, jak to było możliwe. Właśnie tak działa mechanizm racjonalizacji wstecznej, że uzasadniamy sobie super sensowność i super racjonalność, super w ogóle drogę podjętej przez nas samych decyzji w przeszłości. Także jeśli młode pokolenie zechce ocenić, na przykład negatywnie, pokolenie swoich rodziców czy pokolenie swoich dziadków, no to możemy być pewni, że większość z tych starszych przedstawicieli pokoleń tego po prostu nie przyjmie. No bo ego będzie tutaj racjonalizować wstecznie i bronić ich przed dopuszczeniem do siebie takiej diagnozy czy takiej oceny sytuacji z przeszłości. No i tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te różnice pokoleniowe w ogóle istnieją. Czy to jest jakiś fake? Czy to na przykład nie jest tak, że to jest moment historyczny? Że na przykład dzieją się wojny dookoła, że na przykład jesteśmy po pandemii, że jesteśmy w takiej sytuacji, że pracujemy zdalnie, nie umiemy sobie z tym poradzić. No, okazuje się, że poza tym, że jest specyficzny moment historyczny, że jest jakaś sytuacja, gdzie zbiegają się na przykład różne kryzysy, no to różnice pokoleniowe istnieją. Obiektywnie. To nie jest tylko taka marketingowo-gazetowo-dziennikarska jakaś sensacyjna opowiastka, tylko faktycznie jak popatrzymy na badania i popatrzymy na skalę, czy od strony psychologicznej, czy od strony socjologicznej, czy też od strony ekonomicznej, gospodarczej, no to widać, że zwykle te różnice są nieco mniejsze na poziomie faktów i na poziomie praktyk niż właśnie marketing, dziennikarstwo i te sensacje opowiadane społecznie pokazują, ale ta różnica istnieje. Czyli to nie są tylko wyobrażenia, to nie są tylko jakieś krążące, ściemniane stereotypy. No więc skoro tak jest, skoro istnieją, no to przejdźmy sobie może teraz po kolei przez to, kto kim jest w tej układance liter X, Y, Z. Notabene, właśnie nie wiem, czy też was to zaciekawiło, ale moim zdaniem to jest mega dziwne, że to jest koniec alfabetu. Czy to, że to jest X, Y, Z, to po tym Z, nie wiem, będzie A na przykład i nastąpi jakieś odrodzenie albo jakiś inny, nie wiem, tego typu pomysł? No, bardzo to jest ciekawe moim zdaniem. I chciałam tutaj teraz powiedzieć coś, z czego zawsze wymówieniem mam problem, czyli fin de siècle, pewnie źle to powiedziałam, czyli takie, wiecie, że może to jest taki mentalnie koniec wieku, taka dekadencja, że już ludzie są tak zmęczeni tymi podziałami, że już tak byśmy chcieli właśnie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, już byśmy nie chcieli tych podziałów i to jest męczące, że ludzie z pracy są różni od nas, że jakoś może byśmy chcieli to zakończyć. Taką sobie wymyśliłam teoryjkę, taka teoryjka ciekawskiego ryjka. Dobra, zaczynamy od X-ów, czyli z archiwum X. To jest to najstarsze pokolenie. To są ludzie urodzeni w latach 60. i 70. W tej naszej trójce, czyli X, Y, Z, dzisiaj jak rozmawiamy sobie, to jest to pokolenie najstarsze, które jest na rynku pracy. Potem mamy to drugie, już starsze, no a w tej trójce naszej dzisiejszej średnie pokolenie, czyli pokolenie Y i to jest pokolenie urodzone w latach 80. i 90. I zarówno X-y, jak i Y-ki mają takie bardzo silne przywiązanie do tego, co było w przeszłości. No i dzisiaj ci najmłodsi na rynku pracy, czyli Gen Z, tak zwane pokolenie Z, generacja Z, urodzone w drugiej połowie lat 90. i później, czyli w latach 2000. I bardzo często, jak słuchamy sobie narracji medialnych, jak słuchamy o tym, jak to jest opowiadane przez dziennikarzy, to mamy taką opozycję. Właśnie X i Y jest traktowane razem, a Z naprzeciwko nich. Czyli dlatego tutaj czynię to rozbicie na trzy, no bo to nie jest tak, że są starsze pokolenia i młodsze pokolenie, tylko rzeczywiście jak patrzymy sobie na liczbę ludzi, którzy pracują, no to mamy wyraźnie odcinające się te trzy pokolenia. No i tak jak sobie powiedzieliśmy, to myślenie o cechach ludzi, głównie dlatego, że pochodzą z jakiegoś pokolenia, mocno jest wyolbrzymiane. Czyli te cechy indywidualne nigdy nie są aż tak silne same w sobie, tak jak to opowiadają media, czy tak jak to jest w opinii publicznej, no ale obiektywnie istnieją. Czyli te cechy, które na pewno wiemy, że występują i można generalizować w tym obszarze, to jeśli chodzi o pokolenie X, to jest właśnie to pokolenie urodzone w latach 60. i 70., no to gdybyśmy mieli wrzucić do jednego worka z cechami i tutaj zrobić taką zdrową, racjonalną generalizację, no to na pewno byłby to taki worek z napisem tradycjonalizm. Dla nich praca to jest rozwinięcie czy przedłużenie i jednocześnie uosobienie ich ambicji. Oni potrzebują wysokiego statusu społecznego. X-y pracują zwykle w oparciu o zaufanie międzyludzkie. I tak też budują więzi, no i tak też budują te więzi w biznesie, w pracy. Na przykład spotykają się twarzą w twarz, pomimo tego, że technologia umożliwia inne rozwiązania, no to wolą tak robić biznes. Bardzo często też nie podpisują umów, bardzo często też wiele rzeczy jest takie półtowarzyskie, takie półrelacyjne, a półprofesjonalne. Często dzisiaj się o nich mówi, że to są boomerzy, ale to bardziej w takim kontekście, że to jest właśnie najstarsze pracujące pokolenie. No bo jakbyśmy na to popatrzyli od strony nomenklatury profesjonalnej, no to to nie jest to samo. To znaczy boomerzy, czy baby boomers, czy boomersi, to jest to samo. To nie jest to samo pokolenie, o którym mówimy, czyli o tym pokoleniu X. Bo jak po definicji zobaczymy, no to oni się urodzili w latach 60. i 70., pokolenie X. A baby boomers to jest pokolenie wyżu demograficznego z lat powojennych. Czyli to są ludzie, którzy się urodzili w latach 40., 50., wczesnych 60. Także historycznie patrząc, baby boomers, czy boomersi, czy boomerzy są rodzicami pokolenia X. Także to nie jest to samo. Uważajcie na to, bo w narracji bardzo często to jest mylone. No, w takich przekazach to się ludziom miesza. No właśnie pewnie dlatego, że te pokolenia najstarsze to jest to pokolenie, które właśnie jest już najbardziej wiekowym i doświadczonym pokoleniem pracującym. To są zwykle ludzie, którzy są dzisiaj czy właścicielami firm, czy dyrektorami, czy są w zarządach. No i oni są takimi ojcami i matkami, powiem dla równości, biznesu. To znaczy, to są ludzie, którzy mają dzisiaj lat 50, 60, czyli już są po tym piku osiągania. Już są zwykle po szczycie kariery i to jest ta potrzeba dla nich, którą potrzebują zrealizować, ta potrzeba bycia autorytetem. To jest to mówienie, no ja ci dziecko powiem, jak to zrobić, bo ja naprawdę dużo widziałam. No i to jest oczywiście bez żadnej dyskusji, że oni bardzo dużo widzieli, że oni bardzo dużo doświadczyli, no ale to jest też trochę o takim spijaniu śmietanki, o takim patrzeniu z góry na swoje włości i o takim mówieniu do Simby, kiedyś synu to wszystko będzie twoje, będziesz jak ja. No tylko problem w tym największy, że Simba, czyli millennials, czyli to pokolenie Y, już dawno sobie swoje ogarnął. No bo on też pracuje bardzo ciężko. On też zasuwa po nocach. I to nie jak mały lewek wcale, tylko jak dzika świnia po prostu. No i oni właśnie, pokolenie Y, to pokolenie zasuwających po nocach małych lewków Simba, to są dzieci pokolenia X. I to jest właśnie pokolenie millennialsów. Oni pod kątem stosunku do pracy są dość podobni do swoich rodziców. Czyli tutaj ten most pomiędzy Y-kiem a X-em faktycznie jest dość silny. I tutaj ta opozycja pomiędzy X-em i Y-kiem razem, a Z-ką będzie dość widoczna i mocna faktycznie. Tutaj, jak widać w badaniach socjologicznych i psychologicznych, oni też są dużo bardziej podobni do swoich rodziców, niż to dzisiejsze pokolenie Z jest podobne do pokolenia millennialsów. O pokoleniu Z jeszcze za chwilę pogadamy, no ale skupmy się teraz na tym pokoleniu Y. To znaczy, jak widać dzisiaj w badaniach socjologicznych i psychologicznych, pokolenia X i Y są dużo bardziej do siebie podobne pod kątem stosunku do pracy, niż pokolenie Z, czyli to nowe, najmłodsze pokolenie, jest podobne do kogokolwiek. Czyli jest dużo większa różnica między Y-kiem, czyli millennialsem, a Z-ką, niż między Y-kiem a rodzicem Y-ka, czyli X-em. Pokolenie Y ma w sobie też, tak jak rodzice, tak jak pokolenie X, bardzo dużo ambicji zawodowej. I też definiuje się przez karierę. Ale tutaj ta różnica pomiędzy X-em a Y-kiem będzie polegała na tym, że Y jest taki dużo bardziej wolny. I to nie w sensie tempa, tylko właśnie w sensie wolności. Jest dużo bardziej światowy. Tam jest więcej wiary w taką własną niezależność. Wiarę w odpowiedzialność za swój los, za to, co się robi. Tutaj jest więcej tej sprawczości, więcej wpływu na to, jak się działa w pracy. No ale pamiętajmy też, że to jest pokolenie kultury zapierdolu. Ten sukces, korporacje, międzynarodowa praca, praca po 17, po 18 godzin, to jest właśnie ta szufladka. I to jest właśnie to myślenie, że moja kariera świadczy o mnie i zrobię dla niej wszystko. No a ciężką pracą osiąga się sukces zawodowy. No i mamy to najmłodsze pokolenie, czyli mamy Gen Z-kę, a nawet w ogóle jak o tym mówię, to się sama łapię na takim pobłażaniu, że o, mi. No ale to pewnie dlatego, że to jest po prostu pokolenie dopiero wchodzące na rynek pracy, no i jest póki co tak traktowane przez pryzmat właśnie chodzenia na jogę, stawiania granic, przywiązania do ekologii. No i jest takie przekonanie o nich, że to są ludzie bardzo krusi. To są ludzie, którzy nie tylko wychowywali się w kryzysie, ale też nie mieli takiej możliwości budować relacji offline. Mówi się o nich też, że wolą zarabiać mniej, ale mieć życie prywatne. Że dla nich praca to nie jest cel, to nie jest udowodnienie statusu, tylko to jest środek do celu, a celem jest szczęśliwe życie. Generacja Z też z ogromną troską buduje relacje, bo to relacje są dla nich bardzo cenne, są źródłem szczęścia. Trochę inaczej niż dla milenialsów. Milenialsi wychowywali się na podwórkach, nie mieli jeszcze smartfonu w ręku i Wi-Fi w pępowinie, jak to ostatnio usłyszałam. I mieli tych relacji pod dostatkiem. Dla nich to nie jest jakaś taka super unikalna, super wartościowa rzecz. Raczej kariera się bardziej liczyła. Teraz zresztą bardzo dużo jest takich opowieści, że milenialsi ponoszą tego konsekwencje. Że teraz płacimy cenę jako społeczeństwo, że właśnie milenialsi czy Y-ki dokonali takiego wyboru. No i generacja Z jako dzieci pokolenia Y-ków, pokolenia milenialsów jest bardzo mocno w kontrze. Czyli tak jakby się chciała odbić od tego. I woli być zgodna ze sobą, woli pracować w takim miejscu, woli pracować w takim stylu, w taki sposób, który jest zgodny z jego wartościami. Bo widział, jak jego rodzice zapracowywali się i jaką cenę dzisiaj za to płacą. No i ta joga właśnie jest takim skrótowym symbolem tego, że pilnują bardzo Gen Z-ki swojego mindfulnessu, dbają o ciało, dbają o pracę, ale dbają o pracę jako środek do celu. I najważniejsza jest ta równowaga między jednym a drugim obszarem. No i podsumowując te trzy generacje, czyli X-y, Y-ki i Z-ki, ja to sobie lubię tak skrócić i ułatwić, żeby dobrze zapamiętać, że pokolenie X to jest pokolenie jak z archiwum X, czyli najstarsze, 68 tak zwany, czyli lata 60, lata 70. Pokolenie Y to milenium, światowi, czas przełomu, czyli lata 80 i 90. No a pokolenie Z to zmęczenie już tym zapierdolem, który widzieli u dziadków, widzieli u rodziców, no i luz. Urodzeni po 95 i w latach 2000. Taka ściąga, ja jej sobie używam, tak żeby to mieć uporządkowane i zapamiętane, więc też oczywiście polecam. No więc, nie zaczyna się zdania od więc, to właśnie a propos takich autorytetowych i rodzicielskich pouczeń i mądrości od razu mi się uruchomiło, nie wiem czy wam też. No to więc trzeba powiedzieć na pewno, że każde młodsze pokolenie jest dużo bardziej asertywne od tego starszego. To najmłodsze pokolenie, czyli Z-ki, jest też dużo lepsze w konkretnym nazywaniu problemów i w ogóle w nazywaniu, standaryzowaniu rzeczywistości. Moim zdaniem to jest skutkiem tego, że może sobie też pozwolić Z-ka na większy radykalizm. Może sobie pozwolić na taką ostrość zachowań, postaw. Na taką ostrość sobie nie mogły pozwolić pokolenia X i pokolenia Y. No bo warunki rynkowe były takie, że no, biznes się dopiero budował. Miejsca pracy się budowały. Było też gigantyczne bezrobocie. Tworzono te zakłady, tworzono miejsca pracy, sprowadzały się do kraju firmy. No i dopiero budowano te pierwsze doświadczenia współpracy, na przykład też z zagranicą. To doświadczenie pokolenia Y. I dlatego też te starsze pokolenia, czyli właśnie X-y i Y-ki, częściej musiały rezygnować ze swoich założeń. Musiały negocjować, czy to na przykład z władzą, tak jak pokolenie X, czy z rynkiem pracy, tak jak pokolenie Y. Dzisiaj najmłodsi Zetki mogą sobie pozwolić na zaznaczanie swoich potrzeb, na mówienie wprost, czego oczekują, co jest im potrzebne i uczciwie, co w zamian mogą zaoferować. Często to jest odbierane jako transparentność i jako taka klarowność komunikacyjna. No i tutaj bez dyskusji dużo łatwiej jest też zrozumieć ich przekaz, bo tam nie ma w tym przekazie kluczenia, opowiadania dookoła, rozmywania definicji, chociaż dla tych starszych pokoleń może ta bezpośredniość być zaskakująca albo nawet rażąca. Czasami jest tak, że nazywa się ją bezczelnością. Przedstawiciele pokolenia Z dużo częściej pytają też o to, niż swoje rodzice czy niż swoi dziadkowie, jak firma, do której dołączają, rozwiązuje problemy. Zadają też dużo pytań liderom, czy na przykład organizacja w kryzysie zwalniała pracowników, jak sobie poradziła z komunikacją na przykład powrotu do biura, albo jak sobie radzi w sytuacji niezadowolenia lidera z pracy, osoby, która dla niego pracuje. Ważne są też dla Gen Z postawy liderów i to, żeby te postawy liderów były zgodne z tym, jakie oni sami, Gen Zetki, mają postawy wobec pracy, wobec ekologii, wobec świata, wobec życia, wobec sportu itd. Widać też w badaniach, że dużo bardziej pokolenie Z przywiązuje się do relacji indywidualnych. Jest dużo mniej transakcyjne i dużo bardziej transparentne w komunikacji niż na przykład pokolenie Y. Jest za to dużo bardziej wrażliwe, no ale też ma mniejszą rezyliencję, czyli ma mniejszą odporność na porażki, na problemy, trudniej przechodzi kryzysy. Ja swoją drogą bardzo mocno wierzę w to, że te różnice międzypokoleniowe, zwłaszcza ta przepaść między Gen Z-ką a Gen X i Gen Y, rynek wyreguluje. Rynek musi też wyregulować przekonania tych starszych pokoleń i te wszystkie pomysły pod tytułem ja nie zatrudnię tych młodych. Jak oni nie będą mieli pieniędzy, to się nauczą zasuwać tak jak my. No one będą musiały zostać zweryfikowane. Dlatego, że za dużo jest kryzysowych doświadczeń pokolenia Y, żeby kontynuować ten podział. My się też przyzwyczailiśmy mówić i myśleć o pokoleniu Z jako o takim pokoleniu leniwym, o takim pokoleniu roszczeniowym. Podczas gdy tak naprawdę to jest pokolenie stawiające granice. Tylko starsze pokolenia są do tego po prostu nieprzyzwyczajone. Jak ktoś nigdy nie miał stawianych granic, no to nagle jak młody człowiek stawia granice, no to jest to trochę dziwne. Pokolenie Z idzie zgodnie ze swoimi wartościami. Albo nie idzie wcale. Próbuje wyrazić swoje oczekiwania, daje coś od siebie, to znaczy mówi, jakie ma możliwości, co może zrobić, no ale spójność organizacji pomiędzy tym, co deklaruje i tym, co faktycznie robi, no to będzie ten test. To znaczy tylko wtedy X-y i Y-ki zaakceptują Z-kę, to znaczy wtedy ta przepaść się zasypie, kiedy faktycznie Z będzie deklarować, będzie klaryfikować i będzie ukonkretniać, ale też będzie szło zgodnie z tymi wartościami, które prezentują starsze pokolenia, czyli będzie dowozić. A z tego będzie też wynikać kolejna rzecz. Na przykład to, że dzisiaj młodszym pokoleniom trzeba inaczej dawać zadania. Coś, co X i Y nazywały ownershipem, czyli ogarnianiem całości. Całości projektów, całości zespołów, czy w ogóle zawodowych zagadnień, nie jest i nie będzie już raczej normą i standardem dla Z-ek. To oznacza, że zadania dawane Z-kom będą musiały być mniejsze, bardziej precyzyjne, rozbite na części. No i też bardziej delikatne będzie musiało być to zarządzanie. Delikatne, ale jednocześnie detaliczne. No i to jest duża zmiana menadżerska dla X-ów i Y-ków, którzy są przyzwyczajeni do tego, że dobry pracownik to jest taki, któremu się oddaje wszystko na biurko i on wszystko zrobi. Natomiast Z-ki będą potrzebowały tutaj więcej takiej detaliczności, konkretu, rozbicia właśnie na te mniejsze części. No i ostatnia rzecz z tej klasyfikacji, coraz ważniejsza będzie rola liderów. No bo dzisiaj dla Gen Z-ek to liderzy, czyli bardzo często pokolenie X, bardzo często pokolenie Y, to oni dzisiaj stanowią jedyny przykład prawdziwie żywej relacji z firmą. W sytuacji, kiedy pracujemy zdalnie albo kiedy pracujemy hybrydowo, no to oni ci liderzy są często jedynym stykiem z organizacją. No i dlatego nic dziwnego, że przywiązanie do tego, co mówią, jakie mają postawy, jakie mają wartości, jest ważniejsze dla Zetek niż kiedykolwiek było dla kogokolwiek. Dobra, mamy szczegółową charakterystykę poszczególnych pokoleń, wiemy, czym one się od siebie różnią, wiemy, o czym mówimy i kogo precyzyjnie po dżenzetkowemu mamy na myśli. No a w dyskusjach o pokoleniach to wcale nie jest takie oczywiste, bo już wiele razy słyszałam, że baby boomers to X-y albo że X-y to milenialsi. No więc teraz, jak już przeszliśmy przez szczegółową charakterystykę, to powiedzmy sobie, czy warto w ogóle te różnice podkreślać? Do czego nam się to może przydać? Może po prostu trzeba by powiedzieć, że no żadnych granic, żadnych walk, no i wtedy jesteśmy wszyscy wspaniali, to na różu i jedziemy. No, tylko problem jest taki, że jeśli nie będzie rozmowy o różnicach pokoleniowych i wszyscy uznamy, że no, każdy człowiek jest inny, że się nie da zgeneralizować, nie da się żadnego wniosku wyciągnąć, no to niestety, ale nie będziemy w stanie się wzajemnie zrozumieć. No bo braknie nam energii i braknie nam czasu na to, żebyśmy każdego indywidualnie przecież analizowali. No a przypominam, że czasy są takie, że wjeżdża krótki ląd. Wjeżdża zmęczenie, no i wjeżdża po prostu odpuszczenie tego tematu. Nic się wtedy nie da zrobić sensownego. No a skoro są pewne wzorce zachowań, są pewne prawidła, które są różne dla poszczególnych pokoleń, no a trendy i podobieństwa w postawach, w zachowaniach, w wartościach obiektywnie istnieją, no to takie rozmycie definicji i powiedzenie, że różnic nie ma, to jest po prostu ucieczka od tematu. No i to jest też rezygnacja z takiej próby sensownego, metodologicznego podejścia do rozwiązania tego problemu. A jeśli zechcemy skorzystać z tej generalizacji, czyli wziąć to, co już na pewno wiadomo o poszczególnych pokoleniach, no to jesteśmy w stanie odzyskać ten czas. Możemy wtedy ten czas poświęcić na rzeczy ważne. Czas, energię, uwagę również. Czyli możemy się skupić na szczegółach indywidualności tych osób, z którymi pracujemy najbliżej, albo tych osób, które są dla nas najbardziej istotne. Więc jak najbardziej warto generalizować, warto brać sobie te najbardziej jaskrawe, najsilniejsze, najmocniejsze punkty, które są zobiektywizowane, zbadane i prawdziwe, po to właśnie, żeby czasowo i energetycznie skupić się na indywidualnych relacjach z ludźmi, którzy są dla nas najistotniejsi. No i to trzeba bardzo mocno podkreślać i też do tego Was bardzo, bardzo zachęcam, no bo widać w wielu osobach jakiś taki rodzaj obawy. Tak jakby nie chcieli mówić, że w ogóle jakiekolwiek różnice istnieją. No a jakby na to tak pragmatycznie też popatrzeć, no to przecież to jest absurdalne. No bo co jest złego w różnieniu się? Ludzie patrzą z różnych punktów widzenia, ludzie inaczej doświadczają rzeczywistości, inaczej ją rozumieją, inaczej ją odbierają. No i to jest bardzo dobre, no bo to odbija realny świat. No ale mamy też niestety ten paradygmat, o którym mówiliśmy na początku, czyli zgoda buduje, niezgoda rujnuje. No i nam się wydaje, że jak nie będziemy mieć takiego samego zdania i nie będziemy się lubić, no to nic nam się nie uda. No ale to jest obawa. Ona nie jest ani sensowna, ani pożyteczna. No i nie musimy też i nie powinniśmy za nią podążać. I nie powinniśmy się za wszelką cenę pozbywać tych wszystkich dyskusji, tych wszystkich różnic, no i kmin nad tym i analiz. No bo jak pokazuje praktyka, to właśnie analiza problemów i różnic, ich rozumienie, ich pogłębianie, no ale w takiej atmosferze ciekawości i sympatii do drugiej strony, to nas popycha do przodu, to nas rozwija. Chodzi tylko o to, no ale pewnie i też aż o to, lol, żeby się umieć w tym wszystkim zrozumieć, cywilizowanie też porozumieć, no i finalnie dogadać. No a żeby było to dogadanie możliwe, i żeby się udało to, że różne pokolenia ze sobą bezkolizyjnie, interpersonalnie, no i też z pożytkiem dla otoczenia pracują, no to są już pewne rozwiązania, które się uniwersalnie sprawdzają. No bo wiemy na przykład, że takie sytuacje zawodowe, które wymagają wspólnych działań w dążeniu do jednego celu, przy takiej konieczności, że wszyscy muszą włożyć starania, wszyscy pochodzący z różnych grup, no to wiemy na przykład, że to działa. No i też rozwala taką międzypokoleniową niechęć, zamienia ją w ciekawość, no i to, że też potrzebujemy innych osób, potrzebujemy ich spojrzenia, ich kompetencji, ich doświadczenia, nawet jeśli ono jest mniejsze niż nasze, potrzebujemy, żeby osiągnąć cel, potrzebujemy, żeby coś dowieść, na przykład zawodowo, albo potrzebujemy, żeby zbudować dobrą atmosferę. No albo na przykład taka sytuacja, kiedy trzeba uratować sytuację z klientem w pracy. No i osoby z różnych pokoleń mają uzupełniające się kompetencje. I tylko dzięki temu, że razem działają, są w stanie osiągnąć sukces. No i to jest sytuacja idealna, bo dzięki niej się przełamuje niechęć. No i faktycznie się wyciąga wszystkich z takiej pozycji dystansu i z takiego, no, spod ełba trochę niechętnego oceniania innej strony. Kolejny sposób to jest tak zwany role modeling, tutaj po staropolsku mówiąc, czyli obecność takiej grupy ludzi, która swoim własnym żywym przykładem pokazuje, że tak, my tak robimy, mamy 3 pokolenia w zespole, da się, można, zobaczcie efekty, zobaczcie jak nam idzie. Jeśli w jednej firmie albo w jednej grupie się to uda, no to pozytywne domino idzie dalej. No bo tutaj będzie działać ten przykład. Widzisz, no da się. Jeśli ktoś już to zrobił, to i my spróbujmy, może nam też się uda. No i to, że ludzie próbują, to sprawia, że faktycznie przekonują się, że razem, dzięki różnym punktom widzenia i dzięki tym różnicom są w stanie wiele osiągnąć. Oczywiście te różnice bywają trudne w takiej pracy na co dzień. To znaczy to, że trzeba kogoś zrozumieć, żeby się z nim dogadać, to jest wysiłek, ale on się opłaca. No i też dzięki temu kolejnym osobom jest dużo łatwiej ten stereotyp dotyczący przedstawicieli innych pokoleń przełamać. Podsumowując, przeszliśmy sobie przez to, jakie są cechy charakterystyczne dla każdego z pokoleń. Że X-y to tradycyjne podejście do pracy. Praca wielka, praca ciężka i definiowanie siebie przez pryzmat tej pracy. Y z kolei to wolność w pracy. To decydowanie o sobie, praca bez kompleksów, ale też bardzo dużo, bardzo ciężkiej pracy. Generacja Z, najmłodsza, to dużo częściej myślenie o pracy jako o narzędziu do celu, jakim jest szczęśliwe życie poza nią. Cechy typowe dla przedstawicieli pokoleń istnieją, więc da się zbudować taką generalizację, która jest obiektywna, która jest prawdziwa i która też pomaga nam zrozumieć innych. No i dzięki temu budować sensowną współpracę. No i tak. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak dzięki rozumieniu specyfiki dogadywać się z przedstawicielami innych pokoleń i jak układać sobie z nimi pracowe życie w znośny sposób. Mam nadzieję, że razem będziemy się tego uczyć i myśleć o tym i gadać o tym, aż polepsze rozumienie ludzi z pracy. Od niedzielnego popołudnia, bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy, tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze w tym podcaście chodzi nam o to, żeby nie czuć się dziwnie, jak musimy obcować z ludźmi z pracy. Żeby ich i siebie lepiej oswajać, polubić chociaż trochę bardziej i lepiej rozumieć. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, odezwijcie się do nas przez zakładkę kontakt na stronie culturaivy.institut albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek Ludzi z Pracy. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify'u, w YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki, trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!